Drodzy Państwo, rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Dzisiaj nie braknie tematów bieżących, aktualnych w naszej ojczyźnie, niestety dosyć poważnych, ale wcześniej jeszcze wrócimy do sprawy, która się łączy z konferencją bliskowschodnią. To będzie najważniejsze wydarzenie, które jest przed nami dyplomatyczne w Warszawie od czasu szczytu NATO. To jest jeden temat. Celem tej konferencji będzie omówienie różnych scenariuszy dla pokoju na Bliskim Wschodzie, bo tak patrzymy troszeczkę globalnie, szeroko. I druga też sprawa to scenariusz w sprawie Brexitu, który dzisiaj się nam jakoś okaże. Zobaczymy, jeszcze nie ma decyzji, ale to będzie też rozwiązanie, w którą stronę pójdą te sprawy. O komentarz poprosiliśmy pana profesora Mieczysława Rybę, wykładowcę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oczywiście i także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. A więc mamy te dwa zagadnienia, które chcemy jakoś omówić, ogarnąć. Jak pan profesor widzi te sprawy jako tutaj analityk polityczny i nie tylko?
Kwestia lutowej konferencji w sprawie Iranu wzbudziła sporo emocji, zwłaszcza po wypowiedzi Teheranu, bardzo takie emocjonalnej, ostrej, krytykującej Polskę. W domyśle Teheran uważa, że ta konferencja będzie, prawda, takim rodzajem amerykańskiej nagonki na ten kraj, też pewnej realizacji interesów Tel Awiwu. Wiemy, że tutaj Iran jest poczytywany jako bliskowschodnia możliwa potęga islamska, która może zagrozić interesom Izraela, a w istocie też Amerykanów, no bo ten sojusz amerykańsko-izraelski jest ścisły. Wszystko też odbywa się w kontekście decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu wojsk z Syrii, a więc też osłabieniu tej obecności amerykańskiej w tym regionie. Natomiast, no oczywiście rzecz istotna, pokój na Bliskim Wschodzie, no rzecz nie tylko dla tego regionu, ale i dla bezpieczeństwa światowego kluczowa. Wiemy też, jak to dotyka Europę w postaci tych setek tysięcy imigrantów czy uchodźców pokrzywdzonych przez wojnę, więc na pewno problem jest fundamentalny. Kwestia jest tylko taka, jak Polska co chce tutaj osiągnąć. Wiemy, że nasze interesy w perspektywie bliskowschodniej są ograniczone. One są jak gdyby sprowadzone do możliwości handlu, wymiany towarowej też z Iranem, bardzo ważnym partnerem, zwłaszcza, że Iran posiada ogromne złoża ropy naftowej i gazu. I tyle. Natomiast interesy amerykańskie już tak mniej więcej jako państwo teraz globalnego żeśmy opisali. I wydaje się, że ta konferencja większy by miała sens, gdyby Iran, Teheran to przyjmował w jakiś sposób pozytywnie, bo jest ważnym czynnikiem, ważnym elementem stabilizacji, więc to, żeby pokój utrzymać, należałoby wejść w obszar dialogu, a nie konfrontacji. Natomiast wydaje się, że nasze konfrontowanie się z kimkolwiek w tamtym rejonie no, niczego specjalnego nam nie przysparza, ale no, to, że w Warszawie miałaby się odbyć ważna konferencja międzynarodowa, podnosiłoby rangę Warszawy, naszego rządu. No, ale jeszcze mówię, pytanie jest, czy to przyniesie takie rozwiązania. Natomiast drugie pytanie jest takie, jak Amerykanie za to, że my wchodzimy w ich tematykę, wiadomym jest, że mało jest krajów w Europie Środkowej, które podzielają Waszyngtonu o tym, żeby przywrócić sankcje wobec Iranu, przywrócić sankcje za to, że Iran realnie nie zaprzestał badań nad bronią nuklearną, że ten program realizuje. To państwa europejskie w większości nie podzielają tego zdania. Polska jest w tej relacji z Amerykanami. Natomiast pytanie, co Amerykanie w zamian za to oferują, bo wiemy, że jest też w polityce Waszyngtonu taka zasada w relacji do Polski, że robią to, a może nawet tylko to, co im się opłaca. Więc jeśli mówią o tym, że Polska, czy podpisują umowę o sprzedaży gazu skroplonego, to jest to korzystne dla Polski, bo dywersyfikacja dostaw energii jest strategicznym naszym interesem, ale jest to też amerykański interes, bo sprzedają gaz i bo jak gdyby rozbijają ten układ niemiecko-rosyjski, ten Nord Stream, który nie jest dla nich korzystny z ich punktu widzenia, więc jest to wspólny interes. To wchodzą w, jeśli mówimy o obecności żołnierzy amerykańskich, to domagają się naszego finansowego uczestnictwa. A jeśli jakiś jest sprzeczność jakaś interesów, no na przykład kwestia nacjonalizacji polskich mediów, czy ich unarodowienia, no to już jest bardzo ostra reakcja ambasador Mosbacher sprzeciwiająca się, albo kiedy jakiś koncern farmaceutyczny ma jakiś tutaj problem, jest bardzo mocna i bezwzględna reakcja ambasady, więc te interesy są bardzo prosto definiowane i jednocześnie realizowane. Moim zdaniem w relacjach z Waszyngtonem, nawet jeśli w tle jest kwestia Bliskiego Wschodu i Iranu, tak też Polska powinna te interesy definiować i na zasadzie coś za coś, a nigdy, że przez to zyskamy przychylność, bo ta przychylność jest dosyć taka, jeszcze raz powiadam, zdefiniowana przez interes, a nie przez emocje. Więc tutaj ja bym tak widział tę sytuację. Na pewno konflikt jakiś dyplomatyczny z Iranem nie jest nam do niczego potrzebny, bo tam też nasze interesy są mocno zawężone, konkretne, ale bardzo zawężone.
No właśnie, zapytam jeszcze panie profesorze, bo takie dochodziły takie, prawda, takie oddźwięki, że no, że nie, no, ze strony chyba Iranu, że nie warto się angażować aż tak mocno. Kto się angażuje, to albo jest nie za mądry, albo jakiś wyrok na siebie przyciąga. Wyrok, no wiadomo, w sensie jakąś karę, prawda?
No tak. No to oni naprawdę mają tę swoją retorykę taką tą wschodnią, czy blisko wschodnią, nie teraz przesadną w opisie. Natomiast no pytanie jeszcze, no to jest jakaś figura retoryczna, ale zarazem jakieś jasne zdefiniowanie tego, co Iran, jak Iran postrzega tam tą konferencję. Jeszcze raz powiadam, to przywrócenie sankcji, czy polityka taka, która miałaby Iran tutaj spacyfikować, no jest w interesie w jakiś sposób zdefiniowany na linii Waszyngton-Tel Awiw. Natomiast Polska jest gdzieś w tle. Polska stara się być w sojuszniczej relacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo wiemy, jakie mamy z Brukselą problemy i to jest wszystko zrozumiałe i oczywiste. Natomiast jeszcze jedną rzecz widać bardzo wyraźnie, że Amerykanie o tyle z nami coś robią, o ile tu jest też ich interes. Nie robią niczego i nie zrobili niczego, co by wykraczało za ten interes. No weźmy spór o nowelizację ustawy o IPN i reakcja amerykańska była jednoznacznie proizraelska, mimo tego, że prawda była po stronie Polski. No więc jeszcze raz mówię, tutaj trzeba by się wyzbyć jakichś takich złudzeń i trzeba by się wyzbyć tego przekonania, że jeśli my coś teraz, to ktoś nam później da. Takiej relacji nie ma. Teraz jest interes konkretny wspólny do zrobienia, albo go nie ma. Jeśli nie ma, to się nie robi. Jeśli jest, to się robi, bo tak nas traktują Amerykanie.
I się sprawdza ta zasada, że nie ma darmowych lunchy czy obiadów, jak ktoś woli, w dyplomacji, nie tylko w stosunkach międzynarodowych, prawda? Żeby tylko się nie stać takim tak zwanym pożytecznym idiotą, to byłoby bardzo dobrze. A druga sprawa, panie profesorze, no wiążą się dzisiaj losy Brexitu. Czy jakie pan ma tutaj wrażenia? Czy to nie jest tak, że być może ktoś żałuje, że jednak z tego towarzystwa za szybko wyszedł, czy to jest wszystko tak ważne, żeby była wokół tego taka atmosfera, prawda, i poczucie, że to są tak ważne, że tyle czasu decyzja trwa?
No, też problem jest ważny. Pamiętajmy o tym, że Unia Europejska w zamyśle tych, którzy ją kreują, ma być trwała poprzez to, że się tworzy tysiące różnych relacji i współzależni. Oczywiście są takie kraje jak Polska i jeszcze i kraje mniejsze, że ta współuzależnienie polega na tym, że ktoś penetruje nasz rynek środkowoeuropejski. Zamiast za to są te dotacje, no ale to jest relacja takiej podległości troszkę. Natomiast Wielka Brytania to potężna gospodarka. Jest też Commonwealth, a więc cała sfera dawnych kolonii współpracujących gospodarczo z Wielką Brytanią, więc potężna siła, która wychodzi i która w zamyśle eurokratów i współcześnie Unią rządzących powinna ponieść karę za to, że wychodzi tak, ażeby inni, którzy chcieliby pójść tą drogą, widzieli, że to nie jest droga łatwa, że to jest droga cierniowa. Z kolei rząd brytyjski Terezy May stara się maksymalnie pokojowo, czy też maksymalnie na cywilizowanych warunkach ten rozwód przeprowadzić. Stąd to porozumienie, mocno krytykowane nawet w kręgach konserwatywnych, czyli zaplecza politycznego Terezy May, jakoby niekorzystne dla Wielkiej Brytanii pod wieloma względami, dające przewagi Unii Europejskiej. I teraz to wszystko się ma dzisiaj dokonać, bo już raz premier brytyjska zdecydowała się przełożyć głosowanie na temat porozumienia z Brukselą co do Brexitu. To porozumienie, jeśli nie wejdzie w życie, to mogą być dwa scenariusze. Je się w tej chwili rozważa, bo jest duże prawdopodobieństwo, że parlament nie zaakceptuje tego porozumienia. A scenariusze, jeden to taki wyjście tak zwane dzikie z Unii, co jest dużym obciążeniem nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale i dla samej Unii. Na przykład Polska, jak się ocenia, ma nadwyżki eksportowe do Wielkiej Brytanii z około 8 miliardów. Więc sama Polska, teraz wyobraźmy sobie inne kraje będące w relacji handlowych. Więc jest to bardzo, bardzo takie dla całej gospodarki europejskiej wtedy i dla brytyjskiej niebezpieczne. Niebezpieczne dla rządu Terezy May, bo pewnie może się podać do dymisji i w ogóle mogą być przyspieszone wybory. No ale jest to scenariusz możliwy. Drugi jest to taki, że jednak doprowadzi się tam do powtórnego referendum, takiego, które dawałoby tę perspektywę pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, ale to będzie po głosowaniu. Więc zobaczymy, bo dzisiaj zdaje się, ma się to głosowanie odbyć, więc jeśli ono się odbędzie, to wówczas zacznie się spekulowanie, jak wyjść z linczu, bo to naprawdę sytuacja nie jest łatwa i jeśli rzeczywiście te czynniki gospodarcze po przeważnej nieraz mierze decydują o tym, jak się rzeczy układają w poszczególnych krajach, no to pamiętajmy, że to jest potęga. To nie jest kraj marginalny, to jest kraj mający olbrzymią liczbę różnorakich relacji, które go wiążą z całą Europą. Sytuacja jest mocno napięta. Z polskiego punktu widzenia też niezwykle istotna i nie tylko chodzi o tych obywateli, którzy pracują w Londynie, Wielkiej Brytanii, chodzi również o cały szereg tych relacji handlowych, o których wspomniałem.
No i obronił swojego funta, tak jak my możemy powiedzieć złotówkę. Nie wiem, czy pan profesor pamięta, jak były dyskusje wchodzić, nie wchodzić, bardzo takie mocne, to mówiliśmy, że mówiło się, że łatwiej jest wyjść niż wyjść. Też był taki argument, jeśli chodzi o...
To się robi suma, biorąc pod uwagę, jak wielkich uzależności. Nawet tak silny kraj, silna gospodarka jak włoska, została poddana zupełnie niedawno presji możliwego deficytu budżetowego i nacisku Brukseli. Więc kiedy Salvini odwiedzał Polskę, o tym się bardzo głośno mówiło, że szuka jakiegoś wyjścia. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że współczesne elity dążą do superpaństwa. W związku z czym, jeśli ktoś się decyduje z projektowanego superpaństwa wyjść, musi ponieść, i to wszystko też w cudzysłowie, karę. A jeśli się ukaże tak wielki byt, tak wielką siłę jak Wielka Brytania, no to niech spróbuje ktokolwiek inny analogicznego ruchu, to się przekona. Tu chodzi o to, że poprzez tą sieć powiązań w dużym stopniu Bruksela chce generować procesy od wewnątrz, procesy buntu własnego społeczeństwa przeciwko rządowi, jeśli ten rząd by się odważył postawić Brukseli.
To jak kiedyś RWP, prawda, było, tylko że wtedy był, no Bruksela nie jest aż takim potentatem jak Moskwa kiedyś, ale takie podobieństwa się nam gdzieś tutaj na myśli przychodzą.
No takie różne skojarzenia mogą być. Tym wszystkim trzeba myśleć o swoim interesie, bo Brukselą, ale Bruksela nigdy nie odważy się zaatakować Francji, nawet jak przekracza pewne deficyty. Bruksela w ogóle w życiu nie, nawet przez myśli nie przejdzie, ażeby skrytykować czy zaatakować Niemcy, ponieważ to są te kraje, które starają się tym narzędziem realizować swoje interesy i opłacają sobie biurokrację, całą tę instytucję, ażeby to było wedle ich interesów. I najgorsze jest, jeśli ktoś ma złudzenia, jeśli ktoś żyje propagandą, jest w stanie dla tych frazesów poświęcać narodowy interes.
Tak. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za komentarz, za rozmowę.
Jeśli mogę, jeszcze tylko słowo, ponieważ u nas w Lublinie dzisiaj jest proces taki pana Tomasza Pituchy, który bardzo odważnie wystąpił przeciwko Marszowi Równości. To chciałbym słowa solidarności wobec niego i tych, którzy tam w jego obronie stają, zgłosić.
A kto mu wytoczył proces, jeśli można?
Proces jest o to, że pan Pitucha odważył się, kiedy był Marsz Równości w Lublinie, bardzo mocno zareagować, krytykować. Jest oskarżony o mowę nienawiści w tym zakresie. No wiadomym jest, po co to się robi, po to, żeby zamknąć usta człowiekowi, który odważnie wystąpił w obronie tradycyjnej zasad, tradycyjnej moralności.
Tak. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za rozmowę.
Uprzejmie.
Pozdrawiamy, szczęść Boże. Dobrego dnia. Dziękuję. Dalej życzymy. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem.